4 minuty po godzinie 10 przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. To jest program To się nadaje do radia. A w studiu goście Jolanta Borak, wiceprezes zarządu oddziału PTTK w Stargardzie, przewodnik turystyczny i pilot. Dzień dobry. Jarosław Rutkowski, przedstawiciel hotelu Grodzkiego, kierownik recepcji.
Dzień dobry Państwu.
Artur Słowik, prezes Stargardzkiej Organizacji Turystycznej.
Witam.
Katarzyna Stramska, właścicielka agencji turystycznej 15 Południk.
Dzień dobry Państwu.
Witam. Te wakacje były inne niż wszystkie, z tego względu, że na świecie nie było spokojnie niestety. Zamachy w Niemczech, we Francji, zdaliśmy sobie sprawę, że międzynarodowy terroryzm i konflikty są coraz bliżej nas. Turyści z uwagą śledzili komunikaty dotyczące zagrożeń. Czy to lato w cieniu zamachów przełożyło się na zmianę wakacyjnych planów Polaków, a konkretnie mieszkańców Stargardu? I to jest pytanie do pani Katarzyny Stramskiej.
Jak najbardziej. Sytuacja polityczna, która występuje w tym momencie, z pewnością skłoniła Stargardzian, czy też wszystkich turystów na zmianę planów. Z pewnością dużą popularnością cieszył się właśnie wypoczynek w kraju nad naszym morzem, stąd też takie właśnie zainteresowanie.
A było tak często, że turyści w ostatniej chwili zmieniali plany? Na przykład mieli zabukowany wyjazd do Francji i kilka dni przed wyjazdem całkowicie zmieniali właśnie na polskie morze.
Osobiście nie zdarzyło mi się taka sytuacja, natomiast z pewnością klienci, wybierając kierunki, brali pod uwagę takie ewentualne zagrożenia i przewidywali być może wcześniej również.
Było sporo ostrzeżeń MSZ-u i organizacji turystycznych. Jak to jest? Czy rzeczywiście my sobie bierzemy do serca te rekomendacje MSZ-u, które przecież nie są wiążące? MSZ nie mówi, nie wolno jechać czy lecieć tutaj i tutaj, ale oczywiście sugeruje, żeby zachować ostrożność.
Bierzemy sobie to do serca. Bierzemy sobie zwłaszcza też rodziny, które posiadają małe dzieci, bądź panie, które prawda spodziewają się również dziecka w związku również z panującym wirusem Zika, który rozprzestrzenia się po całym świecie. Natomiast no faktycznie tutaj bierzemy pod uwagę te właśnie dlatego bezpieczniejsze kierunki, aby wybierać Europę Zachodnią, tudzież Bałkany. I mamy wtedy gwarancję, że jednak unikniemy niepożądanych, prawda, tutaj skutków.
Czy Państwo w swoim środowisku również obserwowaliście, że te plany wakacyjne w tym roku często ulegały zmianie wśród Waszych znajomych? Jolanta Borak?
No, zdarzało się. Zdarzało się rzeczywiście, że parę znajomych osób zmieniło plany. Z tym, że nie nad morze, a w góry gdzieś coś, niedaleko, bliżej. Zdarzały się takie sytuacje po przemyśleniu.
Gdzie wypoczywaliśmy w tym roku głównie? Poza Bałtykiem?
Poza Bałtykiem. Na pewno Bułgaria, która była i przystępna cenowo, dawała gwarancję pięknej pogody, plaż, które są praktycznie takie jak u nas.
Czyli po latach nastąpił ten
tak,
powrót do Bułgarii.
Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że cała branża hotelarska rozkwita, jeśli chodzi właśnie o ten region. I na pewno zapewnia turystom to, czego potrzebują. Kolejnymi kierunkami to z pewnością była Chorwacja, która tutaj bezmiennie od wielu lat cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla wylotów samolotowych, jak i w czasów, które organizujemy sobie sami, łącząc na przykład Chorwację razem z północną częścią Włoch. Także na pewno i ten kierunek. Bezmiennie Hiszpania, zarówno i Wyspy Kanaryjskie, jak i kontynent, który daje możliwości również pod kątem i zwiedzania, uczestniczenia w penetrowaniu tego kraju i ich osobliwości, które sobą reprezentują. Grecja. Grecja, która wbrew pozorom na początku sezonu była takim ryzykownym kierunkiem pod kątem występowania uchodźców, natomiast w porównaniu z krajami takimi jak właśnie Egipt czy Tunezja dawała jednak większą gwarancję bezpieczeństwa.
Czyli mamy tak, Bułgarię, Hiszpanię, tak. Grecję i
Chorwację.
Chorwacja, a Państwo, którzy jesteście związani z branżą turystyczną, gdzie wypoczywaliście? W ogóle był czas na wypoczynek? Jarosław Rutkowski.
Oczywiście, że tak. W sezonie urlopowym każdy myśli o tym, żeby w jakiś sposób odpocząć, tak, odreagować od tego wszystkiego, z czym na co dzień się spotyka. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, nie były to jakieś dłuższe wyjazdy, raczej jednodniowe, krótkie pobyty, zwłaszcza tego, że Stargard leży w dosyć bliskiej odległości od naszego Morza Bałtyckiego.
Niektórzy także mówią, że nad.
Tak, zdarza się.
Zdarza się, tak, szukając kierunku do plaży z centrum miasta. Natomiast to były raczej krótkie, jednodniowe pobyty, zwłaszcza, że po prostu sprzyjało taki wypoczynek.
Pani Jolanto, pani jako lokalna patriotka, wybierała pani najbliższe okolice, czy gdzieś może właśnie dalej, do Bułgarii?
Akurat w tym roku to proszę mnie o wakacje nie pytać i o prywatne wyjazdy, ponieważ urlop, który miałam zaplanowany, spędziłam na zwolnieniu, więc rozumiem. Nie ma tematu.
Artur Słowik.
Ja niestety nie wypoczywam, w ten sposób nie wyjeżdżam, nie biorę tak zwanego wolnego i w czasu, ale po prostu realizuję swoje pasje i hobby i to jest dla mnie wypoczynek. Więc weekendy, czasami dwa dni, to są takie czasy, kiedy mogę coś innego robić niż pracować.
No właśnie, w tej branży się pracuje. Katarzyna Stramska, jestem ciekawa, jak biura podróży podchodzą właśnie do tych komunikatów MSZ-u, do tych ostrzeżeń. Czy to jest tak, że rzeczywiście oni, państwo dbacie przede wszystkim o bezpieczeństwo turystów, czy są takie biura, które mimo wszystko chcą po prostu zarobić i jakby nie stosują się do tych wytycznych?
Zdarzało się, że biura, to znaczy w większości, może chciałabym tutaj zaznaczyć, że w większości biur podróży dają możliwość klientom wyboru, prawda, czy bądź zmianę terminu wyjazdu, biorąc pod uwagę możliwość ewentualnie uspokojenia sytuacji, bądź też ewentualnie zmiany kierunku, zmiany destynacji, że wybieramy inny kraj w innym terminie i jak najbardziej taka możliwość istnieje. I większość biur jednak, dbając o swoich klientów i przyciągając im tym samym do siebie, aby nie stracić i na wiarygodności, i na zaufaniu klientów przede wszystkim, daje taką możliwość zmiany. Natomiast zdarzały się biura, które no niestety działając w jednym obszarze, czyli kiedy były te sytuacje niespokojne w Egipcie, prawda, one sprzedawały tylko ten kierunek. Faktycznie nie było takiej możliwości, bądź ewentualnie klient rezygnując ponosił z tego tytułu dosyć wysokie koszta. Zdarzały się, ale to były naprawdę wyjątkowo małe przypadki.
Wreszcie z tej Bułgarii i z tych Włoch przenieśmy się na grunt lokalny, do Stargardu. Jaki był tegoroczny sezon turystyczny? Mówi się o tym, że polska turystyka w tym roku była bardzo popularna, co państwo też podkreślili już. Jarosław Rutkowski z hotelu Grodzkiego. Czy zauważyliście państwo też większy ruch turystów w Stargardzie właśnie?
Jeżeli chodzi o turystykę przyjazdową, typowo o branżę hotelarską, jako że hotel Grodzki, który reprezentuję, jest jeszcze obiektem dosyć młodym. Minęły dopiero 4 lata działalności. Pierwsze lata oczywiście wyraźny wzrost zainteresowania obiektem, natomiast w tym roku wydaje mi się liczba tych turystów jest dosyć porównywalna do roku poprzedniego. Także ten trend się już jakby ustabilizował. Jeżeli chodzi o gości, którzy przyjeżdżają, typowo w celach turystycznych, głównie goście z Polski i goście z Niemiec. Z tego względu tak, że położenie geograficzne sprzyja akurat wizytom tych dwóch narodowości.
To są goście, którzy przyjeżdżają odpocząć, czy oni przyjeżdżają na przykład w celach biznesowych?
Jeżeli mamy uściślić, na przestrzeni całego roku hotel zdecydowanie ma jak najwięcej gości biznesowych. Ci goście z aktywności turystycznych zdecydowanie tylko i wyłącznie spacer wieczorny, to jest ze względu ograniczony też tym czasem, który posiadają wolny po zakończeniu swoich obowiązków służbowych. Jeżeli chodzi o gości, którzy przyjeżdżają typowo w celach turystycznych, głównie turystyka przejazdowa, czyli Stargard jest tylko i wyłącznie jednym z punktów na trasie zaplanowanej podróży.
Najczęściej nad morze jest to trasa?
Bardzo często również na wschód, w rejony Mazowsza, Mazur, ewentualnie nawet na południe, w nasze polskie góry.
Artur Słowik, prezes Stargardzkiej Organizacji Turystycznej, również właściciel lokalu pod galerią. Panie Arturze, czy pan zaobserwował właśnie, że w tym roku więcej było na przykład klientów u państwa?
Ja się akurat z panem Jarkiem zgadzam. Tutaj funkcjonujemy w bezpośredniej bliskości w okolicach rynku staromiejskiego i moim zdaniem ze swojego tego podwórka biznesowego mogę stwierdzić, że ta tendencja jest stała. U mnie głównie spotykam klientów, jeśli chodzi o zagranicznych klientów, to głównie klientów biznesowych, którzy po prostu te spacer wieczorne często kończą w lokalu. Jest nam bardzo miło ich gościć, owszem, ale takich turystów, którzy przyjeżdżają zwiedzać, jest w zasadzie niezbyt wielu.
No i tutaj bym się nie zgodził.
Jolanta Borak.
Mówię o tych, którzy trafiają na rynek staromiejski do mnie, do lokalu.
Nie, ja jako osoba reprezentująca tą organizację turystyczną wiem, jakie osoby przyjeżdżają, z jakimi mamy do czynienia. Najogólniej rzecz biorąc, można grupy podzielić na tak zwanych naszych, czyli tych tutejszych, Stargardzian i z okolicy, oraz te osoby przyjeżdżające. PTTK prowadzi działalność statutową polegającą na szeroko pojętej edukacji społeczeństwa, edukacji oświatowej, kulturalnej, kultury fizycznej. Chcemy wyciągnąć ludzi z fotela i pokazać im najbliższą okolicę.
I udaje się to zrobić?
Udaje się. Mogę szczerze powiedzieć, że od kilku, no powiedzmy tak, 6-10 lat widać naprawdę bardzo dużą zmianę w mentalności nas, Stargardzian i ludzi tutaj mieszkających. Tak szybciutko mogę powiedzieć, że w tamtym roku, ten rok jest podobny, bo mamy, co miesiąc praktycznie jest jakaś impreza organizowana przez nasz oddział i przyjeżdżają do nas grupy zorganizowane w tej chwili już z Maszewa, z Chociwla, przyjeżdżają ze Szczecina, przyjeżdżają z Kołbacza, już nie mówię tutaj o okolicznych wioskach typu Pęzino, Strachocin, Święte.
Mówi widać pani grupy wyraźnie zorganizowane, to są raczej wycieczki szkolne, czy to są na przykład wyjazdy pracownicze?
Pracownicze raczej nie, w większości są to grupy szkolne, ale są to też grupy przyjaźni. Chodzą z nami osoby, na przykład 5, 6, 7 osób, od takich zwykłych sobie turystów. Czytają nasz kalendarz imprez i idą. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że do grup tych szkolnych dołączyli rodzice i dziadkowie. Tak, dzieci mówiły, chodźcie, bo jest nas, dzieci jest dużo, pani mówi, że nie ma się nami kto opiekować. Naprawdę jest widoczna tendencja właśnie taka międzypokoleniowa. My od 3 lat bierzemy udział w takiej międzypokoleniowej sztafecie rodzin organizowanej przez zarząd główny PTTK. Dostaliśmy nawet certyfikat, taką pochwalny dyplom, bo to u nas wychodzi. I to jest taka grupa ludzi tutejszych. Mhm. Obserwujemy również napływ ludzi, w cudzysłowie oczywiście można powiedzieć obcych, czyli tych wycieczek, z którym tutaj się nie zgodziłam z panem, że ich nie ma.
I skąd ci ludzie przyjeżdżają?
Bardzo dużo rzeczywiście jest osób z Niemiec, bo to jakoś tak najbliżej, ale powiększa się grupa turystyczna z krajów skandynawskich. Bardzo dużo ich też przyjeżdża.
I trafiają do Stargardu świadomie, wybierają to miejsce?
Tak, tak. Oczywiście Stargard nie jest tylko celem, bo na przykład jest Szczecin, jest gdzieś Kołobrzeg, ale Stargard przestaje być miastem przejazdowym. Bo jeszcze kilka lat temu było, a wie pani, przejeżdżałem tu samochodem, a tu z pociągu widać
więc
było tyle, wiesz? I coś tam jeszcze. Internet zrobił swoje.
Panie Arturze, prezesa Stargardzkiej Organizacji Turystycznej chyba cieszą te słowa.
Jak najbardziej, tym bardziej, że te informacje świadczą o tym, że działania, które podejmujemy, też odnoszą swój skutek.
No właśnie, jakie to są działania? W jaki sposób staracie się tego turystę przyciągnąć?
Zadaniem organizacji jest przede wszystkim kreowanie też pewnej świadomości obywateli miasta, bo celem głównym jest takie uaktywnienie obywateli, żeby starali się znaleźć swój sposób na dochód w branży turystycznej, żeby tworzyli tak zwane produkty turystyczne, żeby próbowali na ruchu turystycznym zarobić. To jest sytuacja, kiedy musi być ścisła współpraca między obywatelami, między tą strefą biznesową, czy małego biznesu, czy większego, jak hotele, gastronomia i tak dalej, a jednostkami samorządu terytorialnego. Bez tej współpracy uatrakcyjnienie miasta, tworzenie właśnie tych tak zwanych produktów turystycznych jest niemożliwe.
A czy wśród tych organizacji i tych instytucji, które pan wymienił, ta wola współpracy istnieje?
Oczywiście jest taka wola współpracy. Efekty jeszcze są, powiedzmy sobie, niezbyt duże. My próbujemy na przykład pokazać obywatelom, że Krąpiel Ilina jest atrakcyjna, że można organizować tutaj spływy kajakowe. Liczymy na to, że na przykład znajdą się osoby, które będą chciały, takie na przykład firmy, które będą mogły wypożyczać kajaki, organizować, powoływać takie firmy i zarabiać na tym chociażby. Takimi eventami, którymi my się zajmujemy, to także te zloty pojazdów militarnych, Czarne Lotnisko, które przyciągają bardzo wiele osób zainteresowanych tym sposobem spędzania wolnego czasu. To też są eventy, które skupiają bardzo wiele osób przyjeżdżających z kraju. I to nie tu jest tylko z najbliższej okolicy, ale także z dalszych. W tej chwili na przykład, jeśli chodzi o Czerwone Lotnisko, o zlot pojazdów militarnych, na tyle się sytuacja rozwija, że mamy coraz silniejszą grupę Niemców, którzy przyjeżdżają swoimi pojazdami militarnymi. Chociażby mieliśmy okazję obejrzeć, jak wygląda BMW Sahara z czasów II wojny światowej. Bardzo piękna z Niemiec.
Nie ma co ukrywać, że ta konkurencja na rynku turystycznym w samym kraju naszym jest bardzo duża i żeby sprzedać po prostu, mówiąc wprost, miasto, trzeba stworzyć atrakcyjny produkt turystyczny. Pani Katarzyno, pani obserwuje ten biznes od wielu lat. Czy my możemy być jako Stargard i okolice takim atrakcyjnym produktem turystycznym dla turysty chociażby ze Śląska?
Sądzę, że tak. Mamy bazę noclegową, mamy przepiękne jezioro, mamy, prawda, Stargard, który należy do europejskiego szlaku gotyku ceglanego, który zrzesza również i nadmorskie miejscowości, jak również i państwa sąsiadujące. Także z pewnością tak. Tylko kwestia dopracowania tych wszystkich szczegółów, albo aby klient, który przyjeżdża, miał to wszystko zorganizowane, przygotowane i dostępne.
Jolanta Borak, nie powinniśmy mieć kompleksów?
Myślę, że jest coraz lepiej, ale tutaj troszeczkę dziegciu bym wrzuciła znowu, bo z tą bazą noclegową nie do końca jest tak, jak być powinna. Chwała, że są piękne hotele, rzeczywiście już na poziomie, ale proszę pamiętać, że przyjeżdża dużo grup wycieczkowych, no powiedzmy o mniej zasobnych portfelach.
Nie mają gdzie spać.
Nie mają gdzie spać. Mhm. Nie ma właściwie takiego hotelu w przystępnej cenie w Stargardzie, który pomieściłby cały wycieczkowy autokar. To jest podstawowy błąd. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Spotkał mnie pan, godzina była 7:30, z dworca szedł. Pyta się mnie, gdzie ja tu mogę zjeść zwykłe śniadanie, najzwyklejsze śniadanie. Znacie państwo takie miejsce tu gdzieś blisko, gdzie o 7:30 rano można zjeść śniadanie?
No o tej porze to ja chyba do domu mogłabym zaprosić tylko.
Tak, tak mu powiedziałam.
No właśnie, rzeczywiście, to jest na pewno problem. Natomiast myślę, że i tak progres jest. Jarosław Rutkowski z hotelu Grodzkiego. Załóżmy, że mamy już takiego turystę w Stargardzie, który przyjechał do nas na przykład ze Śląska, z Wrocławia, a może i z Japonii, może z Niemiec, może ze Skandynawii. Przychodzi do hotelu i pyta pana, co on tutaj w Stargardzie może zobaczyć. Co pan jemu odpowiada?
Oczywiście recepcja hotelu jest takim pierwszym krokiem kontaktu, jeżeli chodzi o turystę, który tak naprawdę nie ma większego pojęcia o miejscu, w którym się znalazł, tak? Przede wszystkim pokazujemy to, co jest wokół, to, co jest najpiękniejsze w mieście. Mamy stworzony piękny szlak miejski, piękny szlak pieszy wokół Starego Miasta. Troszkę trzeba czasu, żeby tak naprawdę to wszystko zobaczyć. Po drugie, zawsze możemy zareklamować również nasze najbliższe jezioro Miedwi. Mhm. Mamy w tej chwili piękną promenadę, jest muszla koncertowa. Zdarza się, że ci turyści, którzy przyjeżdżają w sezonie, typowo turystycznych aktywnościach, mają szansę trafić właśnie na jedną z imprez, które są organizowane w naszym mieście.
Dni Stargardu na przykład.
Zdarzało się, że w naszym hotelu mieszkały osoby, które były uczestnikami biegów, były uczestnikami rajdów rowerowych, były uczestnikami w większych imprez, które właśnie miały miejsce na lotnisku Kluczewo, tak, czy to był zjazd pojazdów militarnych, czy też ostatnia dosyć nietypowa, ale koncepcyjnie impreza Old Town, jeżeli dobrze pamiętam z nazwy.
Tak, którą interesowały się media ogólnopolskie.
W futurystycznych klimatach z pewną dozą aktywności fabularnej, tak, wyobraźni, pobudzania tej sfery takiej wśród odwiedzających. To jest coś, na co warto polecać naszym gościom.
Artur Słowik, prezes Stargardzkiej Organizacji Turystycznej.
Tych wydarzeń związanych z terenem byłego lotniska w Kluczewie jest coraz więcej, bo nie dość, że Old Town i zlot pojazdów militarnych, które będzie lotnisko, to jeszcze w tej chwili nie będę wymyślał tych nazw. W każdym razie takich ostatnio się odbył event takich traków, tak? Czyli pojazdów terenowych. To też podobno się świetnie udało. Szkoda, że no takie są plany, jakie są, że ten teren w końcu będzie skomercjalizowany w inny sposób i inny będzie pełnił zadanie, ale dopóki można, te eventy naprawdę coraz jest ich więcej i coraz jakby poważniejszą rolę tutaj w tworzeniu naszego produktu turystycznego stargardzkiego wnoszą. Ja bym chciał drugą łyżeczkę dziegciu jeszcze dodać.
O tej porannej kawie, czy
no nie tylko, nie tylko, bo mówimy o tym, jak ma się poczuć, jak ma się znaleźć turysta, który przyjeżdża do Stargardu i z czym się może spotkać. Na pewno jest progres, z tym musimy się zgodzić. Miasto jest coraz bardziej doinwestowane, ta infrastruktura jest fajna, jest ładniejsze, jest wiele osób przyjeżdżających mówi o tym, że miasto im się podoba, że jest dużo zieleni, że są piękne planty i tak dalej, i tak dalej. Ale w naszym mniemaniu, w mniemaniu Stargardzkiej Organizacji Turystycznej jest jeden poważny mankament, który jak gdyby rozbija moim zdaniem strukturę, nie rozbija, po prostu nie ma tej struktury tak naprawdę. Czyli po prostu coś, od czego turysta by zaczynał, gdzie mógłby skończyć. Zwiedzanie miasta, bo wiele się mówi o tym, że jesteśmy tą perłą gotyku ceglanego. Tych zabytkowych obiektów jest bardzo wiele, bardzo cennych. Tym niemniej, w naszym odczuciu turysta powinien zacząć od rynku staromiejskiego i tutaj skończyć. A niestety nasz rynek staromiejski nie spełnia zupełnie zadania rynku w sensie takim prawdziwym.
A jaką wizję tego rynku właśnie ma Stargardzka Organizacja Turystyczna?
My braliśmy udział czynny również w spotkaniach z Biura Strategii Miasta i wnosiliśmy też swoje uwagi do tego. My uważamy, że bez odważnych decyzji administracyjnych i współpracy z drobnym biznesem obrazu rynku staromiejskiego nie da się zmienić. Ta sytuacja została po wojnie. Cały czas niesie swoje skutki. Sposób zabudowy rynku, to jest pierwsza sprawa, jest niefortunny. Nie ma możliwości tam zainwestowania drobnej gastronomii i drobnego i przede wszystkim handlu, bo nie odkryję Ameryki, jeśli powiem wam wszystkim, drodzy państwo, że rynki w miastach funkcjonują właśnie w ten sposób, że jest bardzo dużo lokali gastronomicznych, są ogródki z parasolkami, można się napić kawy, zjeść ciasto. Oczywiście.
I wtedy
rynek tętni życiem. Jest drobny handel, są butiki i tak dalej, i tak dalej. Na naszym rynku tego nie ma. Tutaj dzieciaki po prostu grają w piłkę. Na tym pięknym, na tej pięknej, odnowionej płycie. Za tą inwestycją nie poszło nic dalej. A to powinno się zmienić. Powinny tam być knajpki, turysta. Tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że turysta trafiając na rynek staromiejski z nadzieją, że zwiedzi sobie nasze zabytki, staje na środku, jest skonsternowany, bo ten rynek nie jest podobny do żadnych innych rynków. Tak naprawdę jest zagubiony i nie wie, co ze sobą zrobić. I od tego powinniśmy zacząć.
Jolanta Borak, wiceprezes zarządu oddziału PTTK, która widziała na pewno wiele rynków w różnych miejscach. Czy rzeczywiście, gdybyśmy postawili na ten nasz rynek, aby tam były jarmarki, było więcej knajpek, i gdyby on tętnił życiem, to mogłoby bardziej przyciągnąć turystów?
Zdecydowanie tak, bo jako osoba oprowadzająca wycieczki, dokładnie pytają się ludzie, gdzie tu można coś zjeść, gdzie można zjeść lody, gdzie można wypić kawę. Wczoraj miałam fantastycznych ludzi z Politechniki Gdańskiej. Przyjechali tutaj 15 samochodami chyba. Od 50 lat temu zaczęły się studia i co roku robią sobie zjazdy. I zjazdy robią tam, ktoś mieszka na przykład w Łomży, robi zjazd w Łomży. Ktoś mieszka w Szczecinie, robi zjazd w Szczecinie.
Teraz padło na Stargard.
Mieszkali w Nadmiedwiem, bo tu w Stargardzie się jakoś tam nie udało. Bardzo możliwe, bardzo sympatyczni ludzie. No i co ja mogłam zrobić? Zachwycają się kolegiatą. Kolegiata to jest ta perełka, która przyciąga do Stargardu 90% turystów, prawda? Mury obronne, bramy pięknie odnowione, z drobnymi tam jeszcze rzeczami do zrobienia, to naprawdę budzi zachwyt. No i co? Wysłałam ich do galerii na lody. Hmm. Ale jak jest święto na przykład, to nie zjedzą lodów, bo galeria
niedziela,
jest zamknięta.
Bo być może byłaby też zamknięta w przyszłości.
Tak, tak. Naprawdę zdecydowanie, kiedy rynek, tak jak pan tutaj mówił, rynek był poddawany remontowi, to mieszkańcy mieli nadzieję, że coś się zacznie dziać. A tu się zrobiła kamienna pustynia. I to jest smutne.
Wymieniła już pani kilka miejsc, do których pani zabrała turystów. Co jeszcze im pani pokazuje, kiedy oni przyjeżdżają do Stargardu?
To wszystko jest zależne od tego, co turyści sobie najbardziej życzą widzieć, bo niektóre grupy mają tam swoje specjalne życzenia, ale generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, Kościół Mariacki jest tutaj tym punktem obowiązkowym, nikt sobie tego nie odpuszcza. No i nasze bramy, Krzyż Pokutny, tego typu obiekty zawsze są na mile widziane, prawda? Ale na przykład część ludzi mówi tak, co za piękne koszary.
Zależy też, co komu się oczywiście podoba.
Tak.
Pytanie do Jarosława Rutkowskiego, kierownika recepcji w hotelu Grodzkim. Co turyści, którzy już zwiedzą nasze miasto i wracają potem do hotelu, chociażby na kolację, co oni mówią? Oni są zachwyceni, a może mówią, że czegoś im tutaj brakuje jednak?
Jeżeli chodzi... Postaram się jeszcze nawiązać do tej poprzedniej kwestii naszego rynku. Zdarza się, że goście informowani przez recepcję, tak, że mamy tutaj nasz piękny, zabytkowy rynek, jest kolegiata, przechodzą przez ten rynek naprawdę go nie zauważając, bo przyzwyczajeni są do tego, że rynek to w mieście jest centrum kulturowe. Natomiast w Stargardzie, tak ciężko czasem niektórym wytłumaczyć, że to jest tylko i wyłącznie centrum zabytkowe. Że to jest tylko i wyłącznie zabudowa, która tak naprawdę jest do obejrzenia z zewnątrz i na tym się kończy tutaj ten rewir rynkowy. Natomiast zdecydowanie turyści oczarowani są tą zabudową. Tak jak tutaj rozmawiamy, Stargard perłą gotyku ceglanego. To jest prawda. Zachwyceni są tarasem widokowym, na który mogą wejść w sezonie w budynku kolegiaty, tak? Zachwyceni są również tymi odnowionymi zabytkami. One wieczorem, kiedy już słońce zachodzi, włączone jest oświetlenie, robią naprawdę piorunujące wrażenie na wielu turystach, którzy czasem, będąc tu tylko i wyłącznie w celach biznesowych, z tego względu właśnie wracają również prywatnie.
To jest program To się nadaje do radia. W studiu przypomnę goście: Jolanta Borak, wiceprezes zarządu oddziału PTTK w Stargardzie, Jarosław Rutkowski, przedstawiciel hotelu Grodzkiego, Artur Słowik, prezes Stargardzkiej Organizacji Turystycznej i Katarzyna Stramska, właścicielka agencji turystycznej 15 Południk, 28 minut do 11. Za chwilę wracamy.